Witam wszystkich w kolejnym odcinku, gdzie zabieram się za książki wydane przez wydawnictwo CIT, czyli Biblioteczka Grozy, stary horror, który wszystkie wydania tej serii są u mnie na półce. No i jako, że ukazały się nowe Wędrowne Duchy, które muszę jeszcze nadrobić i w ogóle zakupić, poczekam chyba na jakąś promocję, może ktoś notabene podrzuci mi lepszą ofertę niż obecna na bonito.pl 24,30 groszy. To jest rabat już zawierający 10% rabatu. Zastanawiam się, gdzie można to kupić, bo okładkowa oryginalna cena to 27 zł. Od razu chyba muszę ostrzec wszystkich, że każdy podcast dotyczący książek z wydawnictwa CIT to jest dosyć niszowa kwestia i no nie dziwcie się, że ja już na samym początku tutaj zawieram takie motywy jak rabat iluś tam procentowy na tę książkę, gdyż podejrzewam, że tych podcastów słuchają maniacy wydawnictwa CIT i Biblioteczki Grozy i są w stanie o tym słuchać godzinami i o tematach dookoła, bo jest to no takie wąskie grono fanów, że Nie ma co. Natomiast grono fanów Lovecrafta już nie jest takie wąskie. A szczególnie koszmarów Lovecrafta. Tylko czy dzisiejsze wydanie książki H.P. Lovecraft Koszmary, zbiór opowiadań, to będą koszmary takie, które byście chcieli przeżyć, czy takie, które byście chcieli odrzucić? Otóż jest to rzecz napisana do spółki z Hazel Held, pisarką, autorką, znaną najprawdopodobniej z tego, że współpracowała z Lovecraftem. Jak czytamy na Wikipedii, była to pulp fiction writer, która żyła w Somerville, Massachusetts. She is perhaps best known for collaboration with American horror fiction writer Lovecraft. I tutaj mamy jej sympatyczne zdjęcie. Kobieta była z wyglądu sympatyczna. Bardzo, aż nie posądziłbym jej opisanie takich strasznych, tutaj w cudzysłowie powiedziałbym, opowiadań. Oczywiście pytanie jest takie, co tutaj napisała ona, a co napisał Lovecraft. I to jest odwieczne pytanie, kiedy ja widzę na okładce dwóch autorów, dwóch pisarzy. Zawsze mnie zastanawia w ogóle, czemu zadaję sobie to pytanie. No bo przecież nie zadaję sobie tego pytania, kiedy oglądam film. Tylko od razu sobie myślę, że za wszystko jest odpowiedzialny reżyser. No, wiadomo, tutaj film jest dziełem zbiorowym. Więc dlaczego książka nie może być dziełem zbiorowym? To jest reklamowane nazwiskiem Lovecrafta. Zresztą z tyłu okładki jest to podkreślone, iż poza tworzeniem historii spod znaku grozy, Lovecraft zajmował się również poprawianiem opowiadań z tego gatunku na zlecenie. Jedną z jego klientek wiosną bądź latem 1932 roku zostało Hazel Held. Wynik tej współpracy to 5 historii, o których Yoshi w monumentalnej biografii pisze. Jest mało prawdopodobne, by jedynie je wykańczał, albo tylko proponował zmiany, które przeprowadzała Held. Większość z nich została oparta wyłącznie na podstawie planów ramowych i napisana niemal w całości przez Lovecrafta. Trzeba podkreślić, że pośród wszystkich tekstów poprawianych przez Lovecrafta, prace pisane dla Held są najbliższe autorskim utworom. W nowym przekładzie Katarzyny Maciejczyk tych 5 opowieści to... No i tutaj ja muszę powiedzieć, że tych 5 opowieści to rzeczywiście na 200 stronach jest 5, ale wartych do przeczytania są tylko 2. Szanowni Państwo, tutaj więcej na temat tej współpracy na pewno dowiedzielibyśmy się po przeczytaniu biografii Yoshi, tam Yoshiego, na pewno by coś tutaj trzeba wyłapać, ale ja Lovecrafta czytam bardzo niechronologicznie i chaotycznie, jak na Lovecrafta, mistrza chaosu, prawda, grozy chaosu, władcy chaosu przystało, czytam chaotycznie. Mam to oczywiście na półce, ale jeszcze do tego nie sięgnąłem, ale powiem wam, że no nie warto tutaj się wgłębiać we współpracę tego Lovecrafta z Hazelheld, bo to jest no chyba największe rozczarowanie w mojej karierze styczności z Lovecraftem ever. CIT wydaje takie kolaboracje Lovecrafta. Jeszcze mamy Kopiec z Bishop ze Alią. Jeszcze mamy Nienazwane. No i to mam nadzieję będzie lepsze. Muszę do tego przysiąść. Natomiast aż się zmęczyłem. Czy warto cokolwiek z tego przeczytać? No tak, tak. Opowiadanie nie tytułowe, opowiadanie tytułowe z okładki, czyli Mucha na okładce, to jest właśnie to najlepsze opowiadanie, czyli Skrzydlata Śmierć. Czytając je, miałem tutaj skojarzenia z grozą z lat 50. z filmami z Vincentem Price'em. Oczywiście tutaj jest mowa o filmie Mucha i tak też widziałbym ekranizację tego opowiadania, choć też wydaje mi się, że krótki segment w jakimś Amicus Productions, w jakiejś antologii też by się to świetnie sprawdziło. Lata 70. Wszyscy uwielbiamy tę antologię. Tutaj też trzeba pochwalić w wydaniu rysunki. No, fajnie, że w ogóle jakiekolwiek są, bo wydawnictwo CIT w pewnym momencie zaprzestało w ogóle umieszczać rysunki, więc to mi się podoba. Historia Skrzydlata Śmierć, no to jest historia o morderczych muchach wyhodowanych przez pewnego naukowca w laboratorium. To jest klimatycznie opisane, oczywiście z klamrą, opowieści w opowieści, i jest to najciekawsza rzecz, najciekawsza, najbardziej jakby no budząca grozę jakąś, którą trzeba wyróżnić, i jeżeli sięgać, to po to. Oraz po pierwsze opowiadanie, które również narzuciło mi skojarzenia z filmami czy to Hammera, czy to najbardziej pierwsze opowiadanie, czyli Człowiek z Kamienia, wspomniało też Vincenta Price'a i House of Wax, czyli Muzeum Ciał Woskowych, tak to u nas było tłumaczone, czyli dom z wosku. No to chodzi właśnie o Muzeum Ciał. Już spoiler, prawda, w tłumaczeniu skóry. Muzeum Figur Woskowych, tak. Film z 30 lat, potem 50 lat, a potem remake bodajże w lat 90 albo i późniejsze jeszcze dekada. A tutaj mamy też opowiadanie, które na początku bardzo pozytywnie nastawiło mnie do całości zbioru, czyli Człowiek z Kamienia. Opisane mamy legendę artysty, który tworzył jakieś niesamowite figury, rzeźbiąc je czy to w kamieniu, czy w jakimś... I oczywiście mamy Śmiałka, jak to u Lovecrafta, który fascynata jakiegoś dziwacznego zagadnienia, fascynata jakiegoś kolekcjonera, jakiegoś takiego ekscentryka, który wyrusza, aby zobaczyć te osławione rzeźby, które z kamienia, pomimo że z kamienia, to są tak podobne do ludzi, do stworzeń, które są wyrzeźbione, że aż trudno uwierzyć, że to jest rzeźba, a nie rzeczywistość. Czyli taki jakby już hiperrealizm, w który hiperrealizm tutaj Lovecraft wymyśla. Hiperrealizm, czyli nurt w sztuce, który powstał, nie pamiętam, ale chyba dosyć późno. Sprawdźmy. Jestem zdziwiony. Oczywiście hiperrealizm lub też fotorealizm, jak podaje Wikipedia, kierunek w malarstwie, którego celem jest przedstawianie rzeczywistości z jak największą precyzją. Stąd też fotorealizm, czyli hiperrealizm dążył do tego, żeby nam wręcz wydawało się, że mamy do czynienia ze zdjęciem. Jednak ze zdjęciem, które jeszcze jest bardziej realne niż nawet zdjęcie, powiedziałbym. powiedziałbym. Termin ten po raz pierwszy zastosował Daniel Abadie w odniesieniu do twórców amerykańskich odtwarzających na płytach fotografie. Nurt ten zarodził się około 65 roku w Stanach Zjednoczonych, a momentem triumfu była wystawa sztuki w Niemczech w 72 roku. No to patrząc na datę opowiadania Lovecrafta i Hazel, Man of Stone, Człowiek z kamienia, to jest 1932 rok, więc jakby w jakiś pokraczny sposób ta idea fotorealizmu już u niego kiełkowała.
My first impression of meeting Vangelis was that...
Nie, tutaj dokument o Vangelisie mi się włączył przypadkiem. Więc czy Lovecraft stworzył fotorealizm? Wątpię, ale idea tego, że artysta tworzy rzeźbę z kamienia, która jest tak realistyczna, że wydaje się być prawdziwa, pojawiła się już w 1932 roku. I teraz, czy była to opowieść grozy? Sprawdziła się? Dla mnie się sprawdziła, gdyż byłem pozytywnie nastawiony do całości zbioru. Następnie przechodzimy przez opowieść Koszmar w muzeum. Tutaj powiedziałbym, mamy do czynienia ze średniakiem. Zaczyna się to typowo, być może kojarzy się też z Edgarem Allanem Poe, tutaj skojarzenia z beczką Amontillado, wiecie, miłośnicy wina, znowu ten motyw tych ekscentryków. Tutaj mamy do czynienia z muzeum, też jakiś znowu artysta, kolekcjoner, który kolekcjonuje bardzo dziwne eksponaty. I do czego to prowadzi? No oczywiście to prowadzi już tutaj do jazdy w stylu Lovecrafta, mity Cthulhu. Okazuje się tam, że te eksponaty to są, prawda, oczywiście powiązane jakoś z mitologią. Ale dawka tej mitologii w tym opowiadaniu jest jeszcze znośna. To prowadzi nas do opowieści Skrzydlata Śmierć, którą już na początku poleciłem i właściwie warto kupić ten zbiorek dla samej Skrzydlatej Śmierci, no jeżeli jesteśmy fanami grozy, a jeżeli nie, no to powiedziałbym tak jak w recenzjach gier planszowych, zagrać u kolegi, czyli kupić, nie kupić u kolegi, przyjść do kolegi, udać, że przychodzimy na herbatkę, oby to nie była ekspresówka tak jak u mnie, i pożyczyć sobie tam gdzieś na boku, siąść na prywatce i przeczytać to opowiadanie Skrzydlata Śmierć. Bo kiedy przechodzimy już do bezmiaru eonów... Oj, szanowni państwo, ja myślałem, że wykituję w tym podczas czytania tej opowieści. I tutaj całe szczęście, że słowo grafomaństwo pada na forum fanatyków wręcz Lovecrafta i fanów. Jeden z czytelników dwa lata temu na hplovecraft.pl w zapowiedzi 2016 roku w marcu zastanawia się już, jeszcze zanim książka ta została wydana. Grzegorz Nowak pisze: nie wiem, czy to kupić. Zbiór Kopiec, też napisany do spółki z inną kobitką, był bardzo grafomański i mało inteligentny. A może to wina tłumaczenia? Chyba jednak się skuszę, bo cena rewelacyjna. Oczywiście, każdy fan Lovecrafta zawsze musi wynaleźć sobie jakiś pretekst, żeby kupić kolejne wydanie opowiadania Lovecrafta. Odpisuje niezawodny maszynista grot, fan tychże opowieści grozy, starego horroru. Szkoda, że nie widać jego komentarzy na konglomeracie, tylko jest aktywny na Carpe Noctem i hplovecraft.pl. No, musicie, słuchaj, maszynista, bo tutaj też pojawia się audycja o starej grozie, a szkoda, żebyś tutaj z nami nie był. Różnorodny zbiór, warto kupić Koszmary, a Kopiec jak dla mnie całkiem dobrze też się prezentował. No tutaj maszynista grody, właściwie nie widziałem chyba, żeby jakąkolwiek książkę ze starą grozą krytykował totalnie w czambuł. To jest fan. Okej, zgoda, nie jest to czołówka utworów Lovecrafta. Ho. Dzięki Bogu, że to napisał, ale myślę, że można oba zbiory potraktować jako ciekawy eksperyment, gdzie wyraźnie czuć współpracę HP z innymi pisarzami. I jeszcze jest Old Weirdman, który od razu napisał: wspaniała wiadomość! Okładka, wbrew pozorom, nawiązuje do jednego z najlepszych opowiadań z Boyeru, ta mucha na okładce. Tego rodzaju pomysł mógł się narodzić tylko w głowie Lovecrafta, a zakończenie długo zostaje w pamięci. Jak zwykle atrakcyjna cena. Dobra, już dajmy spokój z tą atrakcyjną ceną. Na to polski serwis HP Lovecrafta odpisuje: to akurat ciekawe, Weirdmanie, że piszesz o oryginalności pomysłu na skrzydlatą śmierć. Zerknij na ten fragment listu Lovecrafta do Derleta z roku 1932. Tutaj jeszcze wypadałoby, żebyście podali paragraf, stronę i miejsce na stronie, tak jak się Biblię cytuje. Opowieść Skrzydlata Śmierć została wysłana do przystojnego Harry'ego Batesa, a on odrzucił ją właśnie przez ten element. Tutaj z racji szacunku dla Biblii fanów Lovecrafta muszę nawet podkreślić, że jest wycięty fragment, gdzie cytuję polski serwis Josiego. Dalej, po wycince, który, jak się okazało, stanowił sedno pewnego tekstu kupionego przez niego wcześniej. Niech to licho, a ja myślałem, że wpadłem na absolutnie nowatorski, unikatowy pomysł. Aha, czyli właśnie to przed chwilą wcielałem się w głos samego Lovecrafta. No tak, więc myślał on, że wpadł na nowatorski pomysł, a to już wcześniej było i zostało odrzucone. No. Pomysły się powtarzają. Swoją drogą ciekawe właśnie, jak ten element... No, trzeba przeczytać ten list i zobaczyć, czy to oryginalne opowiadanie, które już wcześniej ma podobny pomysł, jak bardzo ten pomysł Lovecraft nie skopiował, tylko wpadł na ten pomysł. No tutaj, jeśli wierzyć Lovecraftowi, no a ja mu, że tak powiem, wierzę, to nie widzę powodów, dlaczego miałby oszukiwać, że... Chociaż no też oszukuję. No nie. Bo to jest temat do sprawdzenia. Ale dlaczego ja to w ogóle cytuję, te dyskusje? No, że pojawiają się zarzuty właśnie, że to jest grafomańskie, i to nawet na tak szacownym forum fanów, a to nawet, no słuchajcie, to opowiadanie z bezmiaru eonów zaczyna się niby fajnie, ale kiedy przechodzi to do drugiej części, tam mamy opisany w ogóle jakiś eksponat. W pierwszej części jest znowu też lata 50. skojarzenia, wiecie, Hammer, element taki troszkę na początek jakiejś takiej mitologii wschodniej czy egipskiej, tutaj już nie pamiętam, mumia, tak? Mamy muzeum, tutaj w ogóle ten zbiorek Koszmary warto czytać w muzeum gdzieś, albo przynajmniej siąść sobie, nie wiem, pod Muzeum Narodowym w Krakowie i w jakiś pochmurny wieczór czytać, to rzeczywiście tak, przy muzeum, bo tutaj bardzo dużo jest muzeów w tym zbiorze. No to tutaj mamy do czynienia z jakimiś mumiami i te mumie mają swoją historię i one bardzo angażują widzów i odbiorców. Tam świetna scena jest taka jak w ogóle kabaret. No i dlatego to by świetnie pasowało do Hammera i Vincenta Price'a, którzy potrafili właśnie takie grafomaństwo przeciągnąć na swoją stronę i pokazać z takiej właśnie humorystycznej strony. I dlatego właśnie Hammer i Amicus, oni są genialni w tym przedstawianiu tej grozy, bo te smaczki humorystyczne potrafili pleść w to. A tutaj, jak ja czytałem scenę, jak ta mumia ma swoją historię, to jest prawie jakiś tam Bóg odwieczny, cholera wie kto to był, to w pewnym momencie przychodzą tam wyznawcy tego Boga do muzeum i zaczynają oddawać hołd i modlić się wręcz do tego Boga, do tej mumii. I tam ta mumia wręcz jak żywa też zaś wygląda. Ale słuchajcie, jak ja to zacząłem czytać, to po prostu kabaret. To jest taka grafomania, a jak w połowie, w drugim takim rozdzialiku zaczyna się jakby prequel tej mumii, Genesis całe, skąd to się wzięła ta mumia, to jest po prostu jazda bez trzymanki. To chyba Lovecraft wziął i tak rzucał jak dadaiści te wszystkie swoje nazwiska, tych bogów, te istoty. Ja trzymałem się za głowę i modliłem się do swojego Boga, żeby kolejne opowiadanie było bardziej znośne. A tam koszmar na cmentarzu. I to był koszmar dla czytelnika skóry. Oj, to był koszmar, słuchajcie. Ale to jest opowiadanie już mniej grafomańskie i lepsze, choć do tej pory nie wiem, czy to jest wina opowiadania, czy czytelnika. Bo ono jest tak napisane pokracznie i tak napisane, że nie wiem, chyba 15 czy 20 stron. Stephen King rozkręciłby to na, nie wiem, 2000 powieść. Nie 2000, tylko na powieść o 2000 stron, bo tu jest tyle nazwisk, tyle postaci wprowadzonych. Ja to czytałem dwa razy, naprawdę dwa razy przeczytałem to opowiadanie i do dzisiaj nie wiem, kto jest kim i kto kogo pogrzebał, kto z martwych stał, kto wstał z tego cmentarza, kto kogo prześladował na cmentarzu, jaka rodzina tutaj w ogóle mieszkała na tym cmentarzu i w ogóle nie wiem do tej pory, o co chodziło w tym opowiadaniu. Dlatego może nie będę krytykował go, bo wyjdzie, że ja po prostu jestem głupi, niedoświadczony czytelnik, nieuważny. No, a biorąc jeszcze pod uwagę, że jak oglądam film czasami, to ciężko mi jest rozpoznać w ogóle. Jeżeli na przykład są dwie nowe aktorki, których nie znam, ciężko jeszcze jak jest kryminał, tak, i intryga. A widzicie, a dziwne, że na przykład z miasteczkiem Twin Peaks nie mam żadnych problemów. No ale tam Lynch wie, że tu musi być blondynka, tu musi być brunetka, tam jakaś ruda jeszcze, a tam musi być ktoś w kapeluszu. A jak mamy do czynienia z samym suchym nazwiskiem, jeszcze jakimś tam, prawda, irlandzkim, czy brytyjskim, kowalskim, czy nowakiem, to zlewa mi się to w jednego bohatera zbiorowego, który przeżył taki koszmar na cmentarzu, że został pogrzebany żywcem i właściwie pozostaje mi tylko obawiać się pójść na cmentarz i żeby to było prawdziwym wyzwaniem, to przeczytać to na cmentarzu i zrozumieć. To jest prawdziwe wyzwanie dla potencjalnego czytelnika zbioru Koszmary z wydawnictwa CIT, seria Biblioteczka Grozy, H.P. Lovecraft. Co będzie następną która będzie następna, po jaką sięgnę, nie wiem, ale czekam na promocję na Wędrowne Duchy. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam was na Żarłok TV, kanał na YouTubie. Dużo ciekawego żarcia, coś na odtrutkę od grozy. Polecam jakieś dobre kanapki z mięsem, coś wegetariańskiego też się znajdzie. Sprawdźcie na Żarłok TV. I ja powiem, że mam już przygotowane 5 flakoników M.R. Jamesa, ale kiedy powstanie następna audycja, tego nie wiem, ale serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na Żarłok TV.